Gniew wewnątrz etatu, czyli dlaczego populizm wygrywa. Współczesna socjologia polityczna, reprezentowana przez Lorenzo Antonucci, dokonuje radykalnego przewartościowania przyczyn kryzysu demokracji w Europie. Autorzy tekstu odrzucają mit, jakoby populizm był jedynie egzotyczną anomalią kulturową czy wynikiem irracjonalnego buntu. Zamiast tego stawiają tezę, że radykalizacja nastrojów jest bezpośrednim skutkiem systemowej produkcji niepewności, zarówno w sferze zatrudnienia, jak i finansów. Klasyczna politologia przez dekady traktowała wyborcę jak kalkulator fiskalny. Lorenzo Antonucci gasi to światło, byśmy dostrzegli to, co przy blasku wskaźników makroekonomicznych pozostawało niewidoczne. Współczesny populizm nie wyrasta z anomalii mentalnej, lecz z codziennie produkowanej niepewności pracy i życia materialnego. W tym ujęciu niepewność przestała być szarym tłem dla wielkiej polityki, stając się jej głównym paliwem. Ludzie nie zwracają się ku populizmowi dlatego, że zapomnieli o ideałach oświecenia, lecz dlatego, że system zapomniał o ich elementarnym bezpieczeństwie. Termometr PKB nie mierzy gorączki w zakładzie pracy, a to tam rozstrzygają się dziś losy europejskich projektów politycznych. W tej perspektywie populizm prawicowy i lewicowy pozostają dziećmi tego samego surowego klimatu instytucjonalnego. Obie formacje odpowiadają na podobny popyt społeczny, choć oferują odmienne mapy winy. Antonucci wprowadza pojęcie work insecurity, czyli sytuację, w której praca jest formalnie stabilna, ale egzystencjalnie destabilizująca przez brak autonomii. To poczucie bycia trybikiem w maszynie, która nie oferuje żadnych gwarancji, staje się fundamentem dla nowej gniewnej polityki. Statystyki PKB nie mierzą gorączki w zakładzie pracy, ponieważ rynek może generować świetne wyniki makroekonomiczne, podczas gdy temperatura społeczna niebezpiecznie zbliża się do punktu wrzenia. Przez lata partie głównego nurtu serwowały obywatelom optymistyczne wykresy, przekonując, że skoro bezrobocie spada, to system działa bez zarzutu. Z perspektywy życia codziennego ta narracja przypominała absurdalny teatr urzędowy. Obywatel słyszał z ekranu telewizora, że żyje w najlepszym z możliwych światów, po czym wracał do domu i z lękiem liczył, czy wystarczy mu na dentystę. Drugim filarem diagnozy jest financial insecurity, czyli pojęcie, które Antonucci uwalnia z ciasnych ram definiowania nędzy. Niepewność finansowa oznacza tu codzienną kruchość reprodukcji życia objawiającą się brakiem zdolności do pokrywania niespodziewanych wydatków. Ten punkt analizy okazuje się zabójczy dla starych narracji klasowych, ponieważ pokazuje, że politycznie zapalna nie jest już wyłącznie nędza najniższych warstw. Prawdziwe niebezpieczeństwo kryje się w kruchości tzw. ściśniętej klasy średniej. Taka powolna degradacja jest politycznie groźniejsza niż nagły upadek, ponieważ wytwarza potrzebę wskazania winnego. W tym kontekście pojawia się pojęcie desekurytyzacji państwa opiekuńczego, które należy rozumieć jako wycofywanie się instytucji z obietnicy ochrony obywatela przed ryzykiem. Zmieniła się zasadnicza funkcja działań państwa, co prowadzi do powstania modelu określanego jako workfare state. Workfare state to model państwa zorientowany na podaż pracy i indywidualną odpowiedzialność, w którym obywatel przestaje być podmiotem praw, a staje się figurą poddaną testowi zasługiwania. Ów test zasługiwania, czyli mechanizm warunkujący wsparcie od dowodu produktywności i moralnej zgodności z normami rynkowymi, zmienia charakter świadczeń społecznych w narzędzie klasyfikacji. Dawne państwo opiekuńcze miało za zadanie izolować jednostkę od niszczycielskich wahań rynku. Nowoczesne państwo ma natomiast przede wszystkim przygotować nas do życia w warunkach nieustannego rynkowego wstrząsu. Państwo nie wycofuje się w sensie ilościowym, lecz rezygnuje z traktowania bezpieczeństwa jako dobra powszechnego. Właśnie w tym rozdźwięku między deklarowaną troską a rynkową praktyką analiza Antonucci staje się szczególnie przenikliwa. Autorka pokazuje, że bez przywrócenia idei living wage, czyli płacy wystarczającej na godne życie, nie uda się odbudować stabilności. Dopóki system będzie traktował bezpieczeństwo jako nagrodę w wyścigu szczurów, a nie fundament ustrojowy, populizm będzie rósł w siłę. Ostatecznie demokracja nie przegrywa wyłącznie z demagogami, lecz czasem przegrywa także z własnym brakiem odwagi, by nazwać bezpieczeństwo materialne dobrem fundamentalnym. Gdyby Franz Kafka pisał traktat o administracji społecznej po odbyciu intensywnego kursu zarządzania zasobami ludzkimi, zapewne otrzymalibyśmy coś niepokojąco bliskiego tej współczesnej logice. Nie jest dziełem przypadku, że badacze wiążą ten model z celową produkcją politycznej niepewności. Workfare nie ogranicza się do organizowania rynku pracy, lecz gruntownie reorganizuje moralną ekonomię obywatelstwa. Tu właśnie pojawia się systemowa prywatyzacja ryzyka, która zmienia właściciela problemów socjalnych. Dziś to ryzyko spada niemal w całości na jednostkę, jej domowy budżet, a w praktyce bardzo często na barki rodziny i prywatne rynki długu. Z tej perspektywy survival debt, czyli dług zaciągany na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, nie jest marginesem systemu, lecz jego centralnym mechanizmem. To właśnie dlatego Antonucci postuluje radykalną regulację rynku długów i odzyskanie publicznego charakteru bezpieczeństwa społecznego. Współczesny paradygmat badawczy odrzuca proste wyjaśnienia oparte wyłącznie na wojnach kulturowych. Zamiast tego proponuje złożoną analitykę polityki niepewności, w której dane o zadłużeniu i jakości zatrudnienia przecinają się z dyskursami merytokracji. Mechanizm ten nazywamy populizmem horyzontalnym, czyli strategią tłumaczącą niepewność materialną jako konflikt z grupami położonymi obok lub poniżej w strukturze społecznej. Pozwala to odwrócić uwagę od systemowych przyczyn niestabilności i skierować gniew na tych, którzy są równie bezbronni wobec mechanizmów rynkowych. Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2024 roku oraz sytuacja w Bundestagu po 2025 roku są tego najlepszym, choć bolesnym dowodem. Polityka niepewności zasila zarówno prawicowy, jak i lewicowy populizm, choć to prawica wykazuje się większą sprawnością w jego przechwytywaniu. Warto jednak zauważyć, że europejskie debaty prawne zaczynają powoli przesuwać się w kierunku częściowej korekty tych najbardziej drapieżnych form niestabilności pracy. Brytyjski Employment Rights Act z 2025 roku jest tutaj ciekawym przykładem, gdyż wprost odwołuje się do problemu jednostronnej elastyczności zatrudnienia. Prawicowy populizm nie musi budować nowej moralnej ekonomii od zera, lecz jedynie twórczo ją rozwijać. Wykorzystuje on istniejący już w głównym nurcie język podziału na zasługujących i niezasługujących, nadając mu bardziej radykalny narodowy sznyt. Jeśli przez dekady uczymy społeczeństwo, że solidarność należy się wyłącznie produktywnym i zdyscyplinowanym, nie powinniśmy być zdziwieni, gdy ktoś dopisze do tego katalogu przymiotnik nasz. To nie jest żaden ideologiczny cud, lecz logiczne domknięcie matrycy, którą przygotowała nam współczesna polityka społeczna. Lewicowy populizm w tej panoramie nie jawi się jako sentymentalny powrót do starego świata robotniczego. Jest on raczej próbą zorganizowania zupełnie innego rodzaju odpowiedzi na tę samą wszechobecną materię niestabilności. Jego główną stawką pozostaje przywrócenie pionowej osi konfliktu, czyli przesunięcie uwagi z poziomej walki między grupami narażonymi ku starciu z elitami. Niestabilność jest produktem konkretnych decyzji instytucjonalnych, reform rynku pracy oraz systematycznego demontażu tradycyjnego państwa opiekuńczego. Jeżeli prawica mówi wyborcy, że odzyska bezpieczeństwo po odgrodzeniu się od obcych, to lewica populistyczna proponuje inną drogę. Sugeruje ona, że bezpieczeństwo wróci wraz z ograniczeniem władzy tych, którzy z cudzej niepewności uczynili warunek własnego spokoju. To fundamentalna różnica w diagnozowaniu źródeł lęku, która definiuje współczesny spór o kształt kontynentu. Autorka stawia tu niezwykle ciężki zarzut tradycyjnej centrolewicy, która przez bezkrytyczną akceptację logiki workfare state sama rozbroiła własny historyczny mandat ochronny. Demokracja nie przegrywa dziś wyłącznie z demagogami, lecz przede wszystkim z własnym brakiem odwagi, by nazwać bezpieczeństwo materialne dobrem nienegocjowalnym. Jeśli nie odzyskamy publicznej kontroli nad ryzykiem, będziemy jedynie administrować narastającym gniewem, który prędzej czy później zburzy fundamenty wspólnoty. Czy jesteśmy gotowi na to, by przestać być zasobem w służbie rynku i na nowo stać się podmiotami praw, które nie wymagają ciągłego udowadniania własnej przydatności?